Jezus życiem mym, a śmierć zyskiem. My często śpiewamy tą pieśń, tak jak się śpiewa wszystkie inne pieśni, ale ta pieśń tak naprawdę, jeżeli jest pieśnią serca czyjegoś, to ten człowiek może powiedzieć, że jest wierzący. Bo jeżeli to jest tylko pieśnią, to jeszcze nie jesteśmy przygotowani na ten czas. I tym się różni właśnie podejście chrześcijan, świadomie wierzących w Pana do tego życia, od tego, jak inni ludzie podchodzą. Dla nas śmierć jest początkiem wszystkiego tak naprawdę. Bo to dopiero się zaczęło. Bo to dopiero się zacznie. Dla innych jest końcem. A to dla chrześcijan jest tym, czym było kiedyś wyjście Noego z Arki. Ktoś by powiedział, że to był koniec wszystkiego, bo wszystko zginęło. Ale dla niego to był tak naprawdę początek. To było nowe narodzenie. Do nowego życia, w nowym świecie. I tym samym będzie dla nas ten czas. Jeżeli Pan pierwszy nie przyjdzie, to gdy my wyjdziemy z tego prochu, w którym chodzimy, to będzie tak jak wyjście z Arki, którym jest Chrystus, z którym dzisiaj płyniemy, a wyjście w ten świat, w którym On już jest w pełni. On jest wszystkim we wszystkim. I to jest niesamowita rzecz. Bardzo mnie zawsze porusza ten tekst. I jeśli ktoś mówi, że moim życiem jest Chrystus i to jest prawdą, to wtedy śmierć jest zyskiem. I życzę nam, abyśmy u końca dni naszych mogli śmiało to powiedzieć i nie musieli się oglądać z jakich powodów, jakichkolwiek powodów wstecz, tak jak żona Lotta się obejrzała. Chciałbym dzisiaj usługiwać nam z Księgi Objawienia. Z listu do zboru w Tiatyrze. To jest strona 1335. Przeczytam ten list, bo nie jest długi. A do anioła zboru w Tiatyrze napisz, to mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu. Znam uczynki Twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość Twoją. I wiem, że ostatnich uczynków Twoich jest więcej niż pierwszych. Lecz mam Ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabel, która się podaje za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi, uprawiać przeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. I dałem jej czas, aby się upamiętała. Ale nie chcę się upamiętać we przeteczeństwie swoim. To też rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożę, wtrącę w ucisk wielki. Jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich, a dzieci jej zabiją i poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według uczynków waszych. Wam zaś pozostałym, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie, jak mówią, szatańskich głębin, powiadam, nie nakładam na was innego ciężaru. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę ja otrzymałem od Ojca mojego. Dam mu też gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. Otóż w 19 rozdziale Księgi Objawienia jest obraz Chrystusa triumfującego nad narodami. Jest obraz Jezusa Chrystusa, który przychodzi jako wierny i prawdziwy, który sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy Jego są jak płomień ognia. Z Jego ust wychodzi miecz obosieczny, to jest Słowo Boże, który miał pobić narody i rządzić nimi laską żelazną. Oto ten wielki wojownik jedzie na koniu, na białym koniu i jest powiedziane, że to on sam tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. Taki Jezus Chrystus przychodzi do narodu, do tego świata, który podlega Jego sądom, Jego sprawiedliwości, który nie zna Jego. Nie wiem, czy mówiłem nam, ale gdy czytam początek Księgi Objawienia, gdy nasz Pan Jezus Chrystus zwraca się do Kościoła, gdy przychodzi do Niego, to On nie przychodzi tak, jak Jan Go kiedyś widział. Jan kiedyś widział, jak Pan Jezus Chrystus przejmował władzę z rąk Ojca w niebie, gdy poszedł do nieba po swojej śmierci i zmartwychwstaniu. Gdy tam wstąpił, to pamiętamy może obraz w jednym z rozdziałów, chyba czwartym, jak Baranek Boży przystępuje do tego, który siedzi na tronie. I bierze z jego ręki księgę świętą i zrywa pieczęcie. Przyjmuje, ja to nazywam panowanie tak naprawdę i władztwo, przyjmuje władanie we wszechświecie. Nazywam tą księgę księgą władania Baranka, wszechświatem tak naprawdę, bo on tam przyszedł. I ku swojemu zdumieniu widzę, że ten wielki lew z pokolenia Judy, który tam jest opisany, gdy Jan patrzy na niego, to widzi i mówi, oto baranek zabity, jakby przystąpił do Ojca. Jakby baranek zabity. I gdy aniołowie wielbią Chrystusa, to mówią, godzien jest baranek zabity, wziąć chwałę, cześć i moc, ponieważ z wszelkiego narodu wykupił sobie lud. Odkupił. Baranek zabity. I ta Golgota, to co jest dla nas mądrością, ona stoi w wieczności. I taki Jezus Chrystus jest tam ukazany. Ale gdy czytamy właśnie Księgę Objawienia, gdy nasz Pan przychodzi do zborów i zaczyna mówić do nich w tych siedmiu listach, to On ku mojemu zdziwieniu nie przychodzi właśnie jako ten baranek zabity, taki, który został uczyniony nieco mniejszym od aniołów, Chrystus ukrzyżowany, ale On przychodzi właśnie tak, jak do tych narodów przychodzi. Oczy są Jego jak płomień ognia, nogi są jak z mosiądzu, z ust wychodzi miecz obosieczny, twarz jest jaśnieje jak słońce w pełni blasku. Przychodzi taki Pan, który jest właśnie wojownikiem, mocarnym władcą. I powstaje pytanie, czy dzisiejszy Kościół i dzisiejszy zbór jest gotowy przyjąć takiego Pana Jezusa Chrystusa? Czy takiego zna? Czy takiego poznał? Czy jest zdolny przyjąć takiego wojownika, który przychodzi do zboru, do Kościoła? I te siedem listów później, każdy z nich jest do zboru. One ukazują Chrystusa tak naprawdę, który włada i panuje w Kościele. Takiego wojownika. Takiego, który bezwzględnie rozprawi się ze wszelką bezbożnością. Taki, który ma w ręku wiejadło, aby oczyścić plepisko swoje z plew, które zostaną spalone w ognie nieugaszonym, a pszenica zostanie zwieziona. I takiego Chrystusa ukazuje nam Księga Objawienia, czyli potężnego władcy. Każdy z listów ma tak zwany, można to powiedzieć, taki cudzysłów, prawda? Początek i koniec, który wskazuje na władzę Jezusa Chrystusa. Zawsze na początku jest ukazana Jego władza, Jego autorytet, jako tego wojownika. I na koniec znowu kończy się tym samym takim autorytatywnym Jego ukazaniem. Każdy list. I z tego obrazu Baranka Bożego, który przychodzi do Kościoła, w każdym liście są wyjęte pewne Jego cechy. Tego władania, władztwa i mocy, które odpowiadają akurat adekwatnie tej sytuacji tego danego zboru. I zobaczmy, ten list mówi najpierw, że ma oczy jak płomień ognia, a nogi Jego podobne są do mosiądzu. Oczy są jak płomień ognia i gdy czytamy ten werset, to właśnie ludzie mieli poznać, że On jest ten, który bada nerki i serca, czyli oczy, które przenikają wszystko. Największe głębiny wszelkiego stworzenia na wskroś. Nic się nie ukryje. On jest wszechwidzący i też to też wskazuje na Jego wszechobecność. Nic się nie ukryje przed Nim. A ten ogień płonący nie jest takim ogniem, który jest obojętny, ale jak tutaj brat zaznaczył, powoduje, że nasze życie zmienia się. Gdy spojrzy swoimi oczyma, to ten ogień przepala jednocześnie wnętrze człowieka, ten duchowy ogień, i wypławia to, co jest cielesne, a pozostaje tylko już Chrystus w nas sam. Czyli to jest pierwsza rzecz, którą tutaj Bóg mówi o Chrystusie, o Jego władzy i potędze, który przychodzi do Kościoła. A druga rzecz mówi o Jego władaniu w narodach tak naprawdę, bo werset 18 mówi, a nogi Jego podobne są do musionu. Wskazuje na Jego nogi. I ten werset, który czytałem poprzednio, tam jest napisane, on sam tłoczy kać zapalczywego gniewu. A wiecie, jak się tłoczyło kiedyś kać? Chodziło się do tej kadzi boso i się ją betało. I sok wytryskał winogron. On często właśnie na szaty tam rozbryzgiwał się. I szata człowieka, w którym kadź to była tłoczona, stawała się zanieczyszczona sokiem. I właśnie Chrystus jest tutaj takim ukazany, takim, który dokonuje sądu. Prawda? Czyli tłoczy tą kadź Bożego gniewu zapalczywego. Czyli sądzi narody tak naprawdę, to o to chodzi. I później, gdy się to właśnie kończy, to znowu zobaczmy 27 i 28 werset mówią, będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę i ja otrzymałem od Ojca mojego. Czyli znowu wskazuje właśnie na ten atrybut swojego władania i panowania nad narodami. Laską żelazną. I zobaczmy, ten Chrystus się temu zborowi w taki sposób pokazuje. I teraz zobaczymy w tym fragmencie Słowa Bożego, że właśnie to jest adekwatne do sytuacji tego zboru. Gdy czytamy o tym Kościele, to ja jestem, powiem Wam szczerze, troszeczkę zadziwiony. Dlatego, że ten zbór wydaje się jednolity, ale składa się dwóch zasadniczych grup, które są, wydaje się, całkiem odmienne w swoim życiu. I może najpierw powiem o tej grupie pierwszej, która jest pozytywna, powiedziałbym nawet bardzo pozytywna z Bożego punktu widzenia. 19 werset mówi, znam uczynki Twoje i miłość, i wierność, i służbę, i wytrwałość Twoją, i wiem, że ostatnich uczynków Twoich jest więcej niż pierwszych. To jest krótki werset, który mówi na temat tej grupy ludzi. I zaraz powiem, pokażę nam, dlaczego to jest takie bardzo pozytywne o tych ludziach. Znam uczynki Twoje i miłość i wiarę. Otóż w liście do Efezu Pan zarzucił dla nich, tam w poprzednim, zarzucił tak do nich. Lecz mam Ci za złe, że porzuciłeś Twoją pierwszą miłość. I dalej mówi, wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełnij uczynki takie jak pierwej. I wiecie, ten zbór efeski był ostrzeżony, że jeżeli tego nie uczyni, to Bóg ruszy świecznik z miejsca ich. Czyli ten zbór usunie przed swojego oblicza, albo ruszy ten zbór. I historia pokazuje, że on właśnie, ten zbór zniknął z powierzchni ziemi i chrześcijaństwo całe zniknęło tam. Czyli oni się nie upamiętali. I teraz, gdy Pan zwraca się w liście do Tiatyrzy, do zboru w Tiatyrze, to mówi, że znam uczynki Twoje, miłość Twoją i wiem, że ostatnich uczynków Twoich jest więcej. To znaczy, że ten zbór, ta grupa ludzi trwa w pierwszej Bożej miłości. To znaczy, że oni nie chybili w tamtym, co ci. Mają tą pierwszą Bożą miłość, a pierwsza Boża miłość polega na tym, że całe życie się obraca wokół Chrystusa. Wszystko, co robię i kim jestem i co czynię, co mówię, wynika z tego, że ja Go miłuję i kocham Go. On jest jakby w centrum mnie i Ciebie. To jest pierwsza miłość. To jest taka miłość, taki stan, który nakręca całe moje i Twoje życie. To jest stan, w którym wszystko to pobudzenie moje i Twoje wewnętrzne, to jedynie jest Chrystusa. Jeżeli w moim albo w Twoim życiu coś Ci innego nakręca, to znaczy daje taką takie spełnienie w życiu, to nie jesteśmy doskonali w miłości Bożej. Wiecie, to w tym momencie można wiele rzeczy powiedzieć, między innymi tutaj, co brat mówił, nasze hobby. Jeżeli ktoś mówi, że pasją jego jest na przykład coś tam w swoim życiu, to trzeba zadać pytanie właśnie, czy to jest ta pierwsza miłość, prawda? Bo trudno porównywać Chrystusa do jakiejś pasji. Ja nikogo nie krytykuję, ale mówię, jak to praktycznie jest, prawda? Czyli Paweł, gdy głosił Chrystusa, on nic innego nie umiał między nimi. Tylko umiał Chrystusa i tu ukrzyżowanego. Nie miał już żadnej pasji. Nie miał już żadnych swoich takich rzeczy obocznych, których się realizował, ale on się realizował właśnie w Chrystusie. To była jedyna rzecz, której się realizował. I to była ta właśnie ta pierwsza miłość, że wszystko, całe życie człowieka nakręca. I teraz, jakie jest moje serce i wasze serce i kogokolwiek, takie są uczynki. To jest prawda. I dlatego Pan mówi, że spełnię uczynki takie jak pierwej. I te uczynki na zewnątrz, one mogą być takie same dla ludzi. Człowiek może spojrzeć na człowieka, był taki jak kiedyś i dzisiaj też jest taki, bo jego uczynki są inne, takie same. Ale Bóg wie, że w jego sercu dokonała się degradacja duchowa. Uczynki są zewnętrzne, już takie się wydaje same, ale serce jest gdzieś indziej. Już coś innego te serce, wiecie, porusza, te tryby, prawda? Inna woda tam wpływa, która ten młyn porusza. Nie ta woda już Ducha Świętego, tylko li, ale są domieszki, prawda? Ktoś sobie uleczacze wkłada do życia, żeby mu się lepiej w ciele żyło. I to jest właśnie ta pierwsza miłość. I zobaczmy, ten zbór, ta pierwsza grupa, ona była w tej pierwszej miłości. Ona, ta miłość się rozrastała, bo Pismo mówi, że tych uczynków ich jest więcej. Ta służba była w zborze gorliwa. Służba dla Pana w Kościele się rozwijała. Wiara Boża w nich rosła. Wytrwałość mieli. A wytrwałość wskazuje na jedną rzecz. Że ta grupa kiedyś, być może i teraz, szła, ja tam zwiastowałem o krzyżu dla kazania. I właśnie to wskazuje na to, że ta grupa też przeżywała w swoim życiu krzyż. Krzyż, czyli to cierpienie cielesne, to cierpienie, które Bóg dopuszcza w życiu człowieka, aby jego stara grzeszna natura umarła, a już żył w niej Chrystus. I to jest taka kolej rzeczy, że przychodzi to oczyszczenie, ten ogień, człowiek w tym wszystkim rosnąc, rośnie w cierpliwości w tych cierpieniach, a wytrwałość jest owocem cierpliwości. I oni mówią, że, i Pan mówi do nich, znam wytrwałość Twoją, która jest owocem cierpliwości w cierpieniu i wytrwaniu przy Bogu. Czyli to znaczy, że ten zbór szedł też drogą krzyża. Że szedł przez cierpienia. Ten dobry, ta grupa, która pozytywnie jest tu ukazana. Czyli zobaczmy, tak naprawdę nic im nie brakuje, bo mają pierwszą miłość, są oczyszczeni w ogniu, wypławieni, prawda? Szli drogą krzyża, wytrwali przy Chrystusie, są doświadczeni ze wszystkiego i zobaczmy, że ten nasz Pan w 24 wersecie, mówiąc właśnie o tych ludziach, dokładnie to potwierdza, bo mówi do nich tak. Wam zaś pozostałym, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin, powiadam, nie nakładam na was innego ciężaru. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Czyli on mówi, jesteście na dobrej drodze. I potem mówi, że zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami. I ten werset rozgranicza jakby dwie grupy, bo mówi zwycięzcy i temu, kto pełni, prawda? I ja jestem poruszony dlatego, że zwycięzca to jest ten właśnie też, który pełni uczynki do końca. Ale Pan mówi, tutaj rozgranicza to. I tak się zastanawiam, dlaczego to jest rozgraniczone. I właśnie zwycięzca tego listu to jest troszeczkę ktoś inny ukazany niż ten, kto pełni uczynki do końca. To dodanie tutaj kto pełni uczynki moje do końca, to jest właśnie mowa o tych ludziach, którzy już są zwycięzcami w tym zborze. Oni stoją w pozycji zwycięzcy, bo ich życie jest bez nagany, ta grupa, i Bóg mówi, jeżeli w tym właśnie wytrwasz, dlatego mówi, trwajcie w tym, jeżeli w tym wytrwacie, odziedziczycie to, co odziedziczą zwycięzcy, czyli będziecie zwycięzcami do końca, prawda? Bo oni już byli. Ale pierwsze słowo mówi zwycięzcy. I to słowo dotyczy tej drugiej grupy, która jest mniej pozytywnie ukazana w tym zborze. Druga grupa, którą tutaj ten zbór, w tym zborze jest reprezentowana, rozpoczyna się mowa o tych ludziach w wersecie 20. Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabel, która się podaje za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi, uprawiać przeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. I dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać we przeteczeństwie swoim. To też rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią założą strącę, w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętacie w uczynkach swoich. A dzieci jej zabiję i poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według uczynków waszych. To jest ta grupa, która poznała tak zwane głębiny szatańskie. Później jest tam dalej napisane, prawda? I dlaczego mnie to porusza? Bo zobaczmy, dla ludzi jest jeden zbór. Tak? Z zewnątrz patrzą, jest jeden zbór. Ale ja widzę różnych ludzi. I jak sobie pomyślę, że oni w jednym zborze byli, to już mi się wierzyć nie chce. I tak jak patrzymy na ten zbór, to wydaje się z punktu widzenia ludzkiego, że jedni od drugich się nie różnili w swoich uczynkach pobożności, wydawało się. Że dla ludzi tak z zewnątrz przychodzących wszyscy wyglądali identycznie pobożnie. Że może nawet ci, którzy byli tutaj opisani w sposób ten taki doskonały, nawet nie widzieli tego zła w swoich współbraciach. Oni siedzieli być może w jednej ławce. Jeżeli była kobieta, która głosiła to słowo, to siała tę naukę pośród braci i sióstr, to ona podejrzewam, że była osobą jakby taką nie tylko pokątną, która gdzieś chodziła, to rozsiewała, ale podawała się za prorokinię, czyli występowała jakby oficjalnie przed całym gremium Zgromadzenia Bożego. To nie była osoba, która gdzieś była pod korcem ukryta, ale na świeczniku. I zobaczmy, że to jest niesamowite, bo są dwie grupy, funkcjonują ze sobą dobrze i się zdaje, jest taki wspaniały zbór, Kościół. Ludzie nie widzą pewnych rzeczy, ale Chrystus to widzi. Przed nim nic się nie ukryje. I dlatego On tu się przedstawia jako ten, który ma ten wzrok jak ogień, jak płomień ognia. I dlatego mówi, i poznają zbory, że ja jestem ten, który bada nerki i serca. Tutaj. Serca i nerki. Czyli głębiny człowieka, wnętrze. I oddam każdemu z was według uczynków waszych. Dlaczego Chrystus przychodzi tutaj do tego zboru właśnie jako do świata? Jako do narodu? Bo On właśnie tutaj maluje się jako ten, który przychodzi do narodu. On mówi, dam tym zwycięzcom, aby rządzili poganami, tak jak mi została dana władza, abym rządził. Dlaczego tak przychodzi? To jest właśnie bardzo taki głęboki temat. I jak Bóg da, kiedyś może usłyszę szerzej na ten temat, ale dzisiaj chciałbym to nam powiedzieć. Otóż w Piśmie Świętym, w objawieniu, pamiętamy, może jest historia o Wielkim Babilonie. Jest opis Wielkiego Babilonu, jego panowania, to jest opisane jako miasto, później jest upadek Wielkiego Babilonu i tak dalej. Wiecie, ja zrobię taki skrót myślowy. I nie ma czasu, żebym się podpierał z Biblią, ale zrobi nam taki skrót myślowy, taki szablon całego kazania, które trzeba było nam powiedzieć, żeby tutaj pewne rzeczy zobaczyć w tym piśmie. Bo tak naprawdę, żeby zrozumieć listy, te 7 listów, to trzeba najpierw sobie powiedzieć dobre kazanie, jak nie dwa, na temat Wielkiego Babilonu, czym to jest. My sobie czasami kojarzymy, że to jest miasto. Prawda, to jest miasto. Wielki Babilon, którym opisuje Księga Objawienia. Ale gdy czytamy o nim, to się okazuje, że to nie jest takie zwykłe miasto, które kiedyś istniało, albo teraz istnieje, albo będzie istnieć kiedyś, na końcu czasów. Ale jak to czytamy, to Wielki Babilon jest to twór antychrysta, szatana. To jest diabelski twór. I to nie jest tylko miasto, ale to jest pewien system. To jest pewna mieszanka religii, władzy, pewnych takich rzeczy, które my dzisiaj wokoło widzimy, prawda? To jest taka mieszanka pewnej filozofii życiowej, która mówi, że człowiek to jest jak Bóg, tak naprawdę. Prawda? Czyli na to wszystko tu się składa tak naprawdę taka filozofia, takie coś jak na przykład dzisiaj New Age powstaje, prawda? Tak naprawdę, ono powstaje w nowej formie. Czyli to, ten twór Wielki Babilon, to nie jest coś takiego, że ma swoje, wiecie, korzenie. Ono było na przykład, czy teraz jest, albo będzie, ale Wielki Babilon trwa cały czas. To jest taka filozofia. To jest taki świat duchowy, który diabeł wybudował, zaczął od Kaina nawet. Bo w Biblii jest tak powiedziane, że w Wielkim Babilonie, znaleziono krew wszystkich zabitych. Wszystkich pomordowanych na ziemi. Więc jeżeli wszystkich, to i Kain, prawda? Abla, tak? Krew Abla, bo ja się pomyliłem. Kain zabił Abla, tak? Czyli tam znajdziemy krew Abla. Czyli Wielki Babilon już zaczął być budowany w Kainie. I zobaczcie, że Kain i Abel przyszli oddać Bogu cześć. Uwielbić Boga, czyli oddać cześć religijną, moglibyśmy powiedzieć. I tylko Abla została ofiara przyjęta, a Kaina nie. I w tym momencie zaczęła budowana być religia Wielkiego Babilonu. Ja do tego wrócę jeszcze w tym kazaniu. Czyli Wielki Babilon to jest pewien tak naprawdę taka idea, którą szatan, takie sieci, które zarzucił na cały świat. Tam jest religia fałszywa, tam jest to, co dzisiaj ludzie pożądają, bo tam, jak czytamy o Wielkim Babilonie, to wielkie bogactwo, prawda, to wszystko. Tam w Wielkim Babilonie przywódca podaje się za Boga. Tak przeważnie, tak jest napisane, prawda. I dlatego nasi bracia, którzy byli przed nami, duchowi, ojcowie, oni często upatrywali tych antychrystów w konkretnych ludziach, prawda. Tych ostatecznych antychrystów w konkretnych ludziach. Ale później się okazało, że to nie jest to jakby. Ale oni się tak daleko nie pomylili, dlatego że antychryst się cały czas przejawia, od początku świata aż do końca będzie się przejawiał w poszczególnych ludziach, w poszczególnych miastach, dlatego Wielki Babilon jest miastem, bo on się przejawia w miastach konkretnych, w ich władcach, i władcy tych miast przeważnie podają się za bogów. Biblia podaje tutaj kilka. Babilon, prawda, był Egipt, Tyr był na przykład, Rzym, gdzie władcy podawali się za bogów. I to było połączenie religii i władzy. I Pismo mówi, że to przez całe istnienie ludzkości to będzie się działo. Ten Babilon jest, ja mówię, on cały czas jest zasiadł nad wodami, tam Pismo mówi. On jest. To znaczy, że my dzisiaj żyjemy w świecie, na który jest sieć Wielkiego Babilonu zarzucona. Żebyśmy zmienili myślenie. I kiedyś przyjdzie czas, Pismo wskazuje, że być może ukaże się ten Wielki Babilon, ta cała idea, to wszystko, co diabeł stworzył, w jednym mieście się objawi. Ukaże się tam w taki sposób, jak być może nigdy do tej pory, gdzie sam antychryst już przyjdzie dokładnie w osobie swojej, własnej, już nie jako tam pośrednio. I wtedy Pismo mówi, że Chrystus zniszczy ten Wielki Babilon. A jak to już inna sprawa. Czyli ja wam sobie mówiłem, że nic nie dzieje się pod niebem i pod słońcem nowego. Jakby objawienie to pokazuje to, co było, jest i będzie. To trwa. I ten wielki Babilon chciałbyśmy sobie uświadomili sobie, że on jest. On jest. On się przejawia tu bardziej, tam bardziej i tak dalej, ale kiedyś przyjdzie czas, gdy cała ta religia, gdy całe te sieci mamiące ludzi, które szatan zakłada na świat, zostaną zniszczone. To wszystko zostanie osądzone, czym jest wielki Babilon. I gdy my patrzymy dzisiaj, a jakbyście czytali księgę właśnie objawienia o wielkim Babilonie, to by się okazało, że właśnie dzisiaj żyjemy. Tak naprawdę w wielkim Babilonie. I teraz w tych listach właśnie wszystkich siedmiu jest pokazane, jak wielki Babilon wdziera się do kościołów, do zborów. Dlatego tak naprawdę powinniśmy zacząć od tamtego, prawda? Żebyśmy to bardziej zobaczyli. Ale Chrystus według swojego serca, on najpierw zwraca się do ludzi, do ludu Bożego. On najpierw przychodzi do swojego kościoła, bo on jest pierwszy. On przyszedł najpierw do Izraela, do swoich, a później rozeszła się Ewangelia na cały świat. I tak Bóg działa, dlatego wierzę, że taka jest kolejność. I później dopiero po tych listach następuje otwarcie, pokazanie Jego działalności we wszechświecie. I otóż w tych listach widzimy, że ten wielki Babilon ma swoje wpływy. I właśnie ta kobieta, ta Izabel, to była właśnie kimś takim, która wniosła ten wielki Babilon do kościoła. Czy wiemy o tym, i też tego nie powiedziałem, że wielki Babilon jest nazwany matką wszelkich przetecznic, prawda? Wszelkich obrzydliwości i nieczystości. Wszelkich przetecznic, i tu chodzi o przeteczeństwo duchowe, tak naprawdę. Przeteczeństwo duchowe szczególnie, nie tylko to fizyczne, ono jest wyrazem, przeteczeństwo, nierząd, nieczystość, wyrazem duchowego. Ale tam jest mowa generalnie o nieczystym, bo ta niewiasta, wielki Babilon, to jest przetecznica, a Kościół to jest oblubienica. Prawda? I zobaczmy, to jest właśnie nierząd duchowy. Jeśli ktoś nie jest tą oblubienicą i nie jest święty przed Bogiem, to automatycznie stoi w pozycji wszetecznej do Boga, bo daje cześć Bogowi tego świata. Bo wszyscy rodzą się w grzechu.